24 minuty po godzinie 9. W studiu pojawił się zapowiadany gość. To profesor Dariusz Gwiazdowicz, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie państwa.
Najkrócej można by powiedzieć, że leśnik i badacz, zresztą przed wejściem na antenę pan profesor powiedział, że leśnik w trzecim pokoleniu.
Tak, mój dziadek był leśniczym i ojciec. Mój dziadek zawsze mawiał, jak nie możesz zostać niczym, to zostań leśniczym. No i tak mnie rodzice skierowali właśnie na tą ścieżkę leśną.
Niesamowite. Podróżuje pan po świecie, prowadzi badania, wychowuje magistrów, między innymi, i uczy o lesie. Tak można by powiedzieć w największym skrócie o pana drodze zawodowej. Ale spotykamy się dzisiaj w studiu, ponieważ wyszła właściwie przed chwilą pana książka pod tytułem Podróże nieudacznika. Poznawanie świata po swojemu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa G&P. Podróże nieudacznika. Dlaczego akurat taki tytuł? Czy to jest jakaś prowokacja? Czy pan tak źle myśli o sobie?
Nie. To rzecz w tym, że w tej chwili na rynku wydawniczym jest bardzo dużo książek podróżniczych, no bo każdy z nas może wyjechać. Może kupić sobie jakąś wycieczkę w biurze podróży i wyjechać, i to nie jest jakiś taki wielki wyczyn. Natomiast na rynku wydawniczym jest bardzo dużo książek osób, które piszą o sobie jak o bohaterach, o takich odkrywcach. A ja tak z przekory myślę sobie, że to wcale tak nie jest, że właściwie każdy może podróżować, i także nieudacznik, taki, któremu się nic nie udaje. I w tej książce wybrałem takie historie, gdzie główny bohater przysparza sobie i innym ciągle problemy. Czyli na przykład został okradziony, tu mu pociąg odjechał z bagażami, z pieniędzmi, to miał problemy z milicją, czy tam jakiś pająk go tam ugryzł w głowę. Czyli ma cały czas jakieś problemy, nie jest jakimś wielkim bohaterem, ale idea jest taka, że on właściwie cały czas podróżuje, mimo tych problemów, tych kłopotów, które ma na co dzień, podnosi się jakoś, zbiera się w sobie i maszeruje dalej. Czyli innymi słowy, tak zakładam sobie nieśmiało, że czytelnik jak przeczyta, to pomyśli sobie, Boże drogi, no jak taki nieudacznik może podróżować, no to ja też mogę podróżować.
Rzeczywiście, powiem tak, kiedy czyta się książki podróżnicze, to ja często miałam w głowie takie pytanie, no ale jak naprawdę tę podróż się robi, jak ona naprawdę się odbywa? Ponieważ te opisy, które są dostarczane w książkach, są takie gładkie. Mamy piękne opisy przyrody albo ludzi, z którymi spotykali się autorzy, i nie było tego czegoś pomiędzy. I podczas tej lektury, proszę państwa, już wiem, co jest pomiędzy. Na pewno są emocje w tej książce. Takie emocje, których pan jako autor się nie wstydzi, bo to są i emocje opisywane na początku, te, które towarzyszą przed podróżą. Jedną z takich emocji jest strach?
No strach, ta niepewność. Jeśli wyruszamy w nieznany kraj, nie znamy języka, nikogo tam nie znamy, no to nie ma co ukrywać, że są pewne obawy. Tych obaw jest bardzo dużo. Dotyczą one zdrowia, zabezpieczenia finansowego, czy wystarczy nam pieniędzy i różnych innych takich spraw. I chodzi właśnie o to, żeby ten strach jakoś pokonać. I tutaj na początku, ponieważ książka jest napisana tak, jak gdyby była podróżą, czyli zaczyna się od takiego przełamywania tego strachu i zastanawiania się, czym jest ten syreni głos, który podrywa nas z fotela.
Gdzieś wzywa.
Wzywa z dalekich stron, tak? No i wyruszamy w tą podróż, mamy po drodze mnóstwo problemów, jedziemy dalej, docieramy do jakiegoś miejsca, które nazwałem Genius Loci, czyli takim miejscem wyjątkowym, którym czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, że tam dotarliśmy. No a potem pojawia się tęsknota i staramy się wrócić już do domu. Czyli ta książka jest pewną formą podróży, czyli chodzi o to, żeby przeglądając kartki, czytając, żeby również podróżować razem z głównym bohaterem.
No podróżujemy w dalekie strony. Odwiedzamy Spitsbergen, Pakistan, RPA, Norwegię, Kazachstan, wiele innych krajów można by wymienić. Czy są jakieś strony, które są panu szczególnie bliskie albo jakoś najbardziej wryły się w pamięć?
To znaczy, ja tutaj w książce jest taka ładna mapka, którą pan redaktor zamieścił, która pokazuje, gdzie się odbywa, gdzie się dzieje akcja tej książki. To jest ponad 30 miejsc na wszystkich kontynentach niemalże. I rzecz w tym, że no są oczywiście takie miejsca wyjątkowe, do których na które ja szczególnie zwracam uwagę, jak na przykład właśnie Arktyka, czy sawanna w Afryce, czy lasy tropikalne, ale generalnie chodzi o to, że pokazany jest świat jako taka mozaika. Mozaika kulturowa, społeczna, religijna, przyrodnicza, i tak sobie myślę, że w tej mozaice każdy znajdzie jakiś fragment dla siebie. Istotą sprawy było to, żeby tą mozaikę ułożyć w jakiś taki obraz, żeby ona nie była takim bezładną taką opowieścią, opowieścią, tylko żeby ona coś tworzyła. Więc ona pokazuje, że świat jest taki wielobarwny, że on jest taki bogaty, a my musimy mieć tylko trochę odwagi, żeby chcieć go poznać.
Bardzo ciekawie jest ta książka ułożona właśnie, zredagowana, ponieważ głównym kluczem są jakby nie tylko miejsca, ale także to coś, co tkwi w głowie podróżnika. Czyli na przykład tytułem rozdziału nie jest na przykład nazwa państwa, które pan odwiedza, ale na przykład sposób podróżowania po nim.
Tak.
To jest bardzo ciekawy klucz, który nieczęsto się zdarza. Mówił pan o Arktyce, teraz mamy taki zimowy pejzaż dzisiaj za oknem. Wielu z nas chowa uszy w szaliki czy wysoko postawione kołnierze. Ten świat arktyczny dla pana jest światem o bardzo dużej urodzie. Proszę nas przekonać.
No w ogóle, tereny polarne w ogóle są fantastyczne, bo to i Arktyka, i Antarktyka. Tutaj o Antarktyce nie ma, ona będzie może, być może w przyszłości w jakiejś innej książce, ale tereny polarne są rewelacyjne pod każdym względem. Przede wszystkim to jest taki obszar, który jest bezkompromisowy. Wystarczy się źle ubrać, źle się przygotować, odczujemy to natychmiast. Jeśli nie mamy dobrych butów, nie mamy dobrej bielizny, czy nie się źle ubraliśmy, no to zimno będzie się wdzierało w każdy zakątek i poczujemy, co to znaczy zmarznąć do szpiku kości.
A proszę pokazać dłonie, bo opisywał pan, że były odmrożone, czy ślady jeszcze zostały?
Nie, no ja teraz wróciłem z Peru, z tropiku,
a,
więc
ciepło.
To ciepło było.
Wróciły
tak.
Do siebie, dobrze.
Tak, tak. Nie, no,
dłonie są w porządku.
Nie, stacji artystowskiego byłem w styczniu, lutym, 2 miesiące, do tego czasu już zdążyłem się jakoś wykurować. Także przygotowanie jest jak gdyby ważne. Jeśli wiemy, że zimą jest zimno, to się ubieramy odpowiednio i tyle, i sprawa jest załatwiona.
No, ale gdzie się pan tego uczył? U nas w takich warunkach nie nauczył się pan przygotowania do funkcjonowania w tak skrajnych warunkach temperaturowych.
No tak, ale ja akurat jestem tym szczęściarzem, że jak jadę, to jadę generalnie do pracy. Na Spitsbergenie pracowałem na Uniwersytecie w Longyearbyen, to jest najbardziej wysunięty uniwersytet na północ. I każdy, kto pracuje tam, czy chce, czy nie, musi przejść taki kurs, gdzie się uczy i zasad posługiwania bronią, i na przykład niebezpieczeństwa, jakie wynikają z obecności niedźwiedzi polarnych, i co jak reagować, gdy wpadnie się do lodowatej wody, czy wpadnie się w szczelinę lodową. W związku z tym, no, miałem tą okazję, że za każdym razem taki kurs, czy takie wykłady, takie prelekcje wysłuchiwać i zwracać na to uwagę, ale muszę państwu powiedzieć, że to nie zawsze też pomaga. Kiedyś byłem zimą właśnie na Spitsbergenie i wystarczyło, że zdjąłem rękawiczki, bo chciałem zdjęcie zrobić i w tych rękawiczkach było mi tak nieporęcznie. Jak zdjąłem rękawicy, no to od razu miałem takie potem
no
białe plamy, po widać, że ręce po prostu przemarzły. Więc czasami tak się zdarza.
A widział pan niedźwiedzia polarnego?
Tak, ja o tym też tam piszę w książce. No niedźwiedzie polarne są niebezpieczne, no to jest duży drapieżnik, trzeba
jest
na to
zwrócić. Jest też zdjęcie takiego specjalnego znaku, który ostrzega.
Tak. Znaczy tam są piękne takie obrazy, że na przykład matka idzie z wózkiem, z dzieckiem na spacer, a na plecach ma karabin jakiś, no w obawie przed niedźwiedziem polarnym. To są takie obrazki, które głęboko zapadają w pamięć. Myśmy na wyspie Edge, to jest taka wyspa w sąsiedztwie Spitsbergenu, jak lataliśmy śmigłowcem tam, no to zawsze śmigłowiec musiał zrobić takie duże koło, żeby sprawdzić, czy nie ma w pobliżu nigdzie niedźwiedzi. Jak były niedźwiedzie, to one się płoszyły właśnie od głosów śmigłowca. Śmigłowiec lądował, myśmy wysiadali, pierwsza rzecz, no to trzeba było broń załadować, gdy niedźwiedzie wracały, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Więc tak, no to jest taka ciekawa przygoda.
Jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhały na profesora Dariusza Gwiazdowicza? O tym za chwilę.